Ciekawa jestem, jakie tajemnice można odkryć jeszcze w przypadku naszego towaru eksportowego. Mówię o tym jako Łomżanka, czyli Hanki Bielickiej.
Zwykle stawiam sobie taki cel, pisząc o tych osobowościach kobiecych, które wyciągam z niepamięci.
W studiu Katarzyna Droga, autorka książki Dziunia, ale dama.
Żeby odkryć w nich trochę coś innego niż ten wizerunek, który jest nam znany. Bardzo byłam ciekawa, jak to jest w przypadku Hanki Bielickiej. No i okazało się, że nie do końca ta radość gości w niej tak od A do Z, że ma swoje tajemnice. Pod tymi kapeluszami, piórami, barwnymi kieskami jest zupełnie inna, bardzo poważna, refleksyjna Hanka Bielicka.
Która miała próbę samobójczą?
Tak, miała próbę samobójczą, a wszystko oczywiście z miłości. Ona z tą miłością była taka ambiwalentna, bo z jednej strony mówiła, że erotyzm to nie jest jej sprawa, że ona jest półdziewicą, że jeśli chodzi o seks, to ona jest bardziej wierząca niż praktykująca. To były jej słynne powiedzenia. One o tyle odnosiły się rzeczywiście do faktów, że w małżeństwie z Jerzym Duszyńskim faktycznie chyba byli bardziej przyjaciółmi niż kochankami. No, ale przyszła ta miłość. Hanka się zakochała i była pewna, że z tego coś będzie. No niestety jej wybraniec miał żonę, a kiedy się rozwiódł, to nie dla niej, tylko dla innej kobiety, która spodziewała się dziecka. To był ogromny cios. Poczucie zdrady i odrzucenia nie jest rzeczą łatwą, ale w jej przypadku chyba też zawaliła się cała wiara w to, że jednak ona może kochać i być kochana. Od tej pory zamknęła się dla uczuć męsko-damskich, flirty owszem, jak najbardziej, proszę bardzo, natomiast poświęciła się już całkowicie pracy. Wydaje nam się często, że ona jak skałasznikowa sypała te miliony słów na minutę. Nieprawda, bardzo dużą rolę przykładała do przygotowań i była bardzo delikatną osobą i skupioną wewnętrznie. Miała świadomość tego, że pokochała ją publiczność, ale zapłaciła za to rezygnacją z życia prywatnego, bo z dzieci też zrezygnowała świadomie. Powiedziała, że jest totalna. Ona była kobietą totalną i kiedy idzie w pracę, to w pracę, a gdyby się zdecydowała na macierzyństwo, to na pewno ucierpiałaby na tym praca.
Zrosła się ze swoją tabliczką, która wisiała na drzwiach. Ale pytanie, skąd to wiesz wszystko?
Są listy, są książki, jest biografia o niej Zbigniewa Korpolewskiego, który zaglądał w tajniki jej duszy, bo dobrze się znali. Są własne jej autobiograficzne dwie książki, jedna wywiad rzeka, również wywiady z nią nagrane. Ona stosunkowo, w porównaniu z moimi poprzednimi bohaterkami, to stosunkowo niedawno odeszła, bo to był rok 2006, więc to są nie 50-lecia, tylko 20-lecia. Bardzo się cieszę, że na okładce mojej książki jest jej zdjęcie z młodego czasu. Nie taki właśnie wizerunek i kapelusz, już starsza pani, mocna, już taka bardziej dojrzała.
Wyszczekana, jak to mówią.
Tak, a tu dzięki temu zdjęciu, ona jest z lat 50. widać, jaką była piękną kobietą. Zadbaną, zresztą dbała o siebie od początku, żakiecik, no i ten kapelusik, to już była świadoma gra z tym kapeluszem.
Czy odkrywasz jeszcze jakieś tajemnice, o których nie wiedzieliśmy wcześniej?
Wydaje mi się, że największą jej tajemnicą była jej dwoistość. No znana nam tylko ta Dziunia Pietrusińska z Podwieczorku przy mikrofonie, a z drugiej strony tak bardzo dbająca o detal, o kulturę, o ludzi biednych. Ona była bardzo szczodra. Duże kwoty pieniędzy przeznaczała na zwierzęta, na schroniska, na domy dziecka. Niewiele osób o tym wiedziało. Niewiele osób wiedziało, bo ona tego raczej nie rozgłaszała. Więc ta umiejętność budzenia śmiechu i to, że ona się wydawała taka dowcipna, każde słowo to po prostu oddzielny aforyzm, żart. A w głębi duszy była refleksyjna. Z wiekiem coraz bardziej stawała się też poważna, wyciszona. Powiedziała pewnego razu, że czego nie lubi? Kogo nie lubi? Nie lubi gadatliwych bab. Proszę bardzo, to jest, wydaje mi się, tajemnica o niej pewna.
To musi być bardzo ciężkie nieść taką rolę przez całe życie, ale przy okazji tej książki to jest opowieść nie tylko o Hance Bielickiej, bo bardzo ciekawie było patrzeć na to, jak wprowadzasz też bliskie osoby, które znamy właśnie z pięknych wykonań, jak Hanka Ordonówna, Aleksander Zelwerowicz, który przyjmował Hankę Bielicką do szkoły. Ten rys właśnie takich czasów, w których to wszystko się działo.
Bogu dzięki, że tak jest, że mogę sięgnąć też, pisząc biograficzną powieść, do innych osób. To zresztą jest też odpowiedź na poprzednie pytanie, bo czerpałam też z biografii, z zapisków innych osób, czy też z opracowań tego, co się działo w teatrze, w kabarecie, na scenie w latach 40., 50., bo młodość Hanki to młodość łomżyńska, ale potem to już raczej powojenna i warszawska. Zresztą jest też malutki motyw białostocki, bo zaraz po samej wojnie Wilnie. Ona z Wilna przejechała z mężem tu do Białegostoku.
Grała w teatrze.
Grała w teatrze i to było ponad rok. Ta jedna z ostatnich anegdot, kiedy z Lidią Stanisławską bodajże stała w teatrze przed występem, patrząc na siebie w czerwonym żakiecie i czarnej spódnicy i kapeluszy, powiedziała, czy ty widziałaś taką dojrzałą, czy też starą nawet Barbie? Wiąże się właśnie z Białymstokiem.
Czy takie książki, które są właściwie oparte o biografię, pozwalają też autorowi, żeby poniosła go wyobraźnia?
To jest to wyzwanie autora piszącego biograficzną, ale jednak powieść. Ja pozwalam sobie na taką fikcję, na wprowadzenie fikcyjnych dialogów, których przecież nie mogłam słyszeć, albo rozwiązań jakichś akcji, do których prawdziwych nie mogłam dotrzeć, tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mi źródła. To znaczy, kiedy buduję dialog, patrzę najpierw, jaka była w rozmowie, jaki typ mowy, stylu zdradza w tym, co pisze moja bohaterka. Są granice, których nie przekraczam i bronię się przed tym, kiedy redaktorzy tego wymagają. No jest to książka o kimś, więc nie można też specjalnie fantazjować.